Wojska zawalili wszystkie ulice, stale i po wsiach okolicznych, a co za rozmaitość koni, oręża, ubiorów, piór, kolczuk, misiurek, barw rozmaitych województw. Rzekłbyś, odpust jaki walny, na który polowa Rzeczypospolitej zjechała. Leci więc czasem kareta pańska, pozłocista lub purpurowa, koni przy niej 6 lub 8 z piórami, pajucy z węgierska lub po niemiecku, nadworni janczarowie, kozacy, tatarzy. Tam znów kilku towarzyszów świecących jedwabiem i aksamitami, bez pancerzy, rozpiera tłumy końmi anatolskimi lub perskimi. Trzęsienia u czapek i zapinki pod szyją migają ognikami od brylantów i rubinów, a wszystko ustępuje im z drogi dla powagi znaku. Tam znów przed gankiem puszy się oficer od lanowej piechoty w świeżym, błyszczącym kolecie z długą trzciną w ręku i pychą na twarzy, a mieszczańskim sercem w piersi. Ówdzie migają grzebieniaste hełmy dragonów, kapelusze niemieckiej piechoty, rogatywki pospolitego ruszenia, kapuzy, kolpaki rysie. Czeladź w rozmaitych barwach uwija się jak w ukropie na posługach. Tu i owdzie ulica zapchana wozami. Tam wozy wychodzą dopiero skrzypiąc niemiłosiernie, wszędy pełno krzyków, nawoływań z drogi, przekleństw czeladzi, zwad, bujek, rżenia koni. Co mniejsze uliczki tak zawalone słomą, sianem, że i przecisnąć się niepodobna. A wśród tych świetnych strojów, migających wszystkimi barwami tęczy, wśród jedwabiów, aksamitów, tyftuków, altembasów, migotania brylantów, jakże dziwnie wyglądają pułki Wiśniowieckiego. Wynędzniale, obdarte, wychudzone, w zardzewiałych pancerzach, splowialych barwach i podartych mundurach. Towarzysze spod najpoważniejszych znaków wyglądają jak dziady. Gorzej czeladzi innych pułków, ale wszyscy czołem przed tymi lachmanami, przed tą rdzą i tą mizerią, bo to znamiona bohaterów. Wojna, zła matka, własne dzieci jak Saturn pożera, a których nie pożre, to poobgryza jak pies kości. Te splowiale barwy to dżdże nocne, to pochody. Wśród nawalności elementów albo słonecznej spiekoty. Tardzana żelezie to krew niestarta, swoja albo nieprzyjacielska, albo obie razem. To też wiśniowiecczycy wszędzie rej wiodą. Oni opowiadają po szynkowniach i kwaterach, a inni tylko słuchają. A czasem którego ze słuchających aż porwie spazm za gardło. Rękami po lędźwiach się uderzy i krzyknie: a niechże waściu w kule biją, chybaście diabły, nie ludzie. A wiśniowiecczycy: nie nasza to zasługa, ale takiego wodza, któremu równego nie wydał jeszcze Orbis Terrarum. Więc wszystkie uczty kończą się okrzykami: wiwat Jeremi, wiwat książę wojewoda, wódz nad wodze i hetman nad hetmany. Szlachta, gdy się popije, wypada na ulicę i z rusznic, a muszkietów pali, a że wiśniowieczycy ostrzegają ją, że do czasu tylko swoboda, że przyjdzie chwila, gdy książę ich weźmie w ręce i taką dyscyplinę zaprowadzi, o jakiej jeszcze nie słyszeli, więc tym bardziej owego czasu używają. Gaudamus, póki wolno, wołają. Gdy pora na posłuch przyjdzie, będziem słuchali, bo jest kogo, bo to nie dziecina, nie łacina, nie pierzyna. I nieszczęśliwy książę Dominik najgorzej zawsze wychodził, bo meły go na otręby języki żołnierskie. Opowiadano, jako się po całych dniach modli, a wieczorem wisi na uchu dzbana. I co na brzuch splunie, to jedno oko otworzy i pyta: co takiego? Mówiono także, że na noc jalapam zażywa i że tyle bitew widział, ile ma ich na kobiercach, holenderską sztuką wyhaftowanych. Już tam nikt go nie bronił i nikt nie żałował, a najbardziej kąsali ci, którzy w jawnej skarnością wojskową stanęli w niezgodzie. Wszelako i nad tymi jeszcze celował w przekąsach i wyśmiewaniu pan Zagloba. Już on się był ze swego bólu w krzyżach wyleczył i teraz był w swoim żywiole. Ile zaś zjadał i wypijał, daremnie spisywać, bo rzecz wiarę ludzką przechodzi. Chodzili za nim i otaczali go ustawicznie kupy żołnierzy i szlachty, a on rozprawiał, opowiadał i drwił z tych, którzy go podejmowali. Patrzył też z góry, jako stary żołnierz, na owych, którzy szli na wojnę i z całą wyższością doświadczenia mawiał im. Tyle wasz mościu w moderunki wojny zaznali, ile mniszki mężów. Szaty macie świeże, larendogrą pachną, ale choć to piękny zapach, wszelako w pierwszej bitwie postaram się od wasz mościów pod wiatr trzymać. Oj, kto nie wąchał wojennego czosnku, nie wie, jakie on łzy wyciska. Nie przyniesie jejmość rano piwa grzanego, ani polewki winnej. Poupadają wasz mościom brzuchy. Zeschniecie się jak twaróg na słońcu. Możecie mnie wierzyć. Eksperiencja grunt. Bywało się w różnych okazjach. O, bywało. Zdobyło się niejedną chorągiewkę. Ale już to muszę wasz mościom powiedzieć, że żadna nie przyszła mi tak ciężko, jako ta pod Konstantynowem. O, niech diabli porwą tych zaporożców. O, siódme poty, mówię wasz mościom, ze mnie poszły, nimem za ratyszcze uchwycił. Spytajcie pana Skrzetuskiego, tego, który Burdabuta zabił. On to na własne oczy widział i admirował. Ale też teraz krzyknijcie jeno kozakowi nad uchem: Zagloba! Obaczycie, co wam powie. Ale co tu wasz mościom prawić, którzyście jeno muska z pościanach packą bili, więcej nikogo. Jakże to było? Jakże? Pytali młodzi. A cóż to wasz mościowi chcecie, żeby mi się język od kręcenia się w gębie zapalił, jako oś w wozie? To trzeba polać, wina! Wolała szlachta. A chyba, że tak, odpowiadał pan Zagloba i rad, że znalazł wdzięcznych słuchaczów, opowiadał im wszystko ab owo. Od podróży do Galaty i od ucieczki z rozlogów aż do zdobycia chorągwi pod Konstantynowem. Oni zaś słuchali z otwartymi ustami, czasem mruczeli, gdy sławiąc własne męstwo, zanadto ich niedoświadczenie poniewierał, ale zapraszali i poili co dzień w innej kwaterze. Bawiono się tedy wesoło i huczno w zbarażu, aż się stary Zaćwilichowski i inni poważniejsi dziwili, że książę tak długo na owe gody pozwalał. On zaś siedział ciągle w swojej kwaterze. Widać umyślnie żołnierstwu folgę dał, by przed nowymi bojami wszystkiego dobrego zażyło. Tymczasem przyjechał Skrzytuski i zaraz wpadł jak w wir, jak w ukrop jakim. Chciało się też i jemu odpoczynku w kole towarzyszów posmakować, ale jeszcze bardziej chciało mu się do baru, do kochanej jechać i wszystkich zgryzot dawnych, wszystkich obaw i utrapień w jej słodkim objęciu zapomnieć. Więc nie zwłócząc, do księcia szedł, by zdać sprawę z wyprawy pod Zasław i pozwolenie na wyjazd uzyskać. Znalazł księcia zmienionego do niepoznania. Aż się widokiem jego przeraził i w duchu się pytał, tenże to jest wódz, którego pod Machnówką i Konstantynowem widział? Bo też przed nim stał człowiek brzemieniem trosk pochylony, z wpadłymi oczyma i spieczonymi usty, jakby ciężką chorobą wewnętrzną trapiony. Zapytany o zdrowie odrzekł krótko i sucho, że jest zdrowy, rycerz zaś dłużej pytać nie śmiał. Więc zdawszy sprawę z podjazdu, zaraz jął prosić, by mógł na 2 miesiące chorągiew opuścić, dopóki by się nie ożenił i żony do Skrzetuszewa nie odwiózł. Na to książę jakby się ze snu obudził. Zwykła mu dobroć rozlała się po chmurnym obliczu i przygarnąwszy pana Skrzetuskiego, rzekł: koniec więc twojej męki. Jedź, jedź, niech cię błogosławi Bóg. Sam bym chciał być na twym weselu, bom to i Kurcewiczównie, jako córce Wasyla, i tobie, jako przyjacielowi, powinien. Ale w tych czasach już mi to niepodobieństwo się ruszyć. Kiedy chcesz jechać? Wasza książęca mość, choćby dziś. Ha, to jedź jutro. Nie możesz sam jechać. Dam ci 300 wierszulowych Tatarów, abyś ją bezpiecznie odprowadził. Z nimi najprędzej dojedziesz, a potrzebni ci będą, bo tam kupy hultajstwa się włóczą. Dam ci i list do pana Jędrzeja Potockiego, ale nim go napiszę, nim Tatarzy przyjadą, nim się wreszcie ty wybierzesz, do jutra wieczór zejdzie. Jak wasza książęca mość rozkaże. Ale jeszcze śmiem prosić, aby Wolodyjowski i Podbipięta mogli także ruszyć ze mną. Dobrze. Przyjdźże jeszcze jutro na pożegnanie i błogosławieństwo. Chciałbym też i twojej Kniaziównie jaki upominek posłać. Zacna to krew. Bądźcieże szczęśliwi, boście siebie warci. Rycerz już klęczał i obejmował kolana ukochanego wodza, którym jeszcze powtórzył kilkakrotnie: niech ci Bóg szczęści, niech ci Bóg szczęści. No, przyjdź jeszcze jutro. Ale rycerz nie podnosił się i nie odchodził, jakby chciał jeszcze o coś prosić. Na koniec wybuchnął: wasza książęca mość. A co jeszcze powiesz? Pytał łagodnie książę. Wasza książęca mość wybaczy śmiałość, ale mnie się serce kraje i od żalu wielkiego śmiałość przychodzi. Co waszej książęcej mości jest? Zeli troski gnębią, czy choroba? Książę położył mu rękę na głowie. Ty tego wiedzieć nie możesz, rzekł ze słodyczą w głosie. Przyjdź jeszcze jutro. Pan Skrzetuski wstał i odszedł ze ściśniętym sercem. Wieczorem przyszedł do jego kwatery stary Zaćwilichowski, a z nim mały Wolodyjowski, pan Longinus, Podbipięta i pan Zagłoba. Zasiedli za stolem, a wtem Rzędzian wszedł do izby, niosąc kusztyki i antalek. — W imię ojca i syna! — zawołał pan Zagłoba. — To widzę, waści pachuł z martwych wstał! Rzędzian zbliżył się i za kolana go objął. — Nie zmartwychwstałem ja, ale mnie umarł dzięki pono temu, żeś mnie jegomość ratował. A pan Skrzetuski na to. I do bohuna potem na służbę przystał. — To będzie miał w piekle promocję, rzekł pan Zagłoba, a potem zwracając się do Rzędziana. — Nie musiałeś ty tam w tej służbie rozkoszy zażyć, naści talara na pociechę. — Dziękuję pokornie jego mości, rzekł Rzędzian. — On, zawołał pan Skrzetuski, to frant na 4 nogi kuty. U kozaków lup wykupywał, a co ma, tego byśmy obaj z waćpanem nie kupili, choćbyś waćpan wszystkie swoje posiadłości w Turczech sprzedał. — To tak, rzekł pan Zagłoba. — Trzymajże sobie mego talara i rośnij, lube drzewko, bo jeśli nie na Bożą mękę, to choć na szubienicę się przydasz. Dobrze temu pachołkowi z oczu patrzy. Tu pan Zagłoba chwycił za ucho Rzędziana i targając je lekko mówił dalej. — Lubię frantów i toć prorokuję, że wyjdziesz na człowieka, jeśli bydlęciem nie zostaniesz. — A jak cię tam twój pan bohun wspomina, co? A Rzędzian uśmiechnął się, bo mu pochlebiły słowa i kares, i odparł. — O mój jegomość, a jak on jegomości wspomina, to aż skry zębami krzesze. — Idź do diabła! — zawołał z nagłym gniewem pan Zagłoba. — Co mi tu będziesz bredził? Rzędzian wyszedł, oni zaś poczęli rozmawiać o jutrzejszej podróży i o szczęśliwości niezmiernej, jaka pana Jana czeka. Miód poprawił w prędce humor panu Zaglobie, który zaraz począł Skrzetuskiemu domawiać i o chrzcinach napomykać, to znowu o zapalach pana Jędrzeja Potockiego dla kniaziówny. Pan Longinus wzdychał. Pili i radowali się w duszy. Aż wreszcie rozmowa weszła na koniunktury wojenne i na księcia. Skrzetuski, który kilkanaście dni w obozie nie był, pytał: powiedzcież mi, waszmościowie, co się naszemu księciu stało? Toż to inny człowiek. Już ja tego wszystkiego nie rozumiem. Bóg mu dawał wiktorię za wiktorią. Że go tam przy regimentarstwie pominęli, to i cóż. To za to teraz wszystko wojsko do niego się wali, tak że bez niczyjej łaski hetmanem zostanie i Chmielnickiego zetrze. A on, widać, czegoś się trapi i trapi. Może mu się pedogra zaczyna, rzeczy pan Zagloba. Jak mnie czasem w wielkim palcu lupnie, to przez trzy dni mam melankolię. A ja wam, brateńki, powiem, rzekł kiwając głową pan Podbipięta. Nie słyszałem ja tego sam od księdza Muchowieckiego, alem słyszał, że tak komuś mówił, dlaczego książę udręczą. Ja tam sam nie mówię. Łaskawy to pan, dobry i wielki wojownik. Co mnie tam jego sądzić? Ale jakoby ksiądz Muchowiecki, a zresztą, czy ja wiem, czy co?
No patrzcie, że wasz mościowie na tego Litwina! Zawołał pan Zagloba. Nie mam ja dworować z niego, kiedy on ludzkiej mowy nie zna? Cóżeś waszmość chciał powiedzieć? Kolujesz, kolujesz jako zając wedle kotliny, a w sedno nie możesz utrafić.
Cóżeś waszmość naprawdę słyszał? Spytał pan Jan.
A kiedy, bo tak, jakoby mówili, że książę za dużo krwi rozlał. Wielki to wódz, ale miary w karaniu nie zna i teraz podobno wszystko widzi czerwono. W dzień czerwono i w noc czerwono, jakoby go czerwony obłok otaczał.
Nie praw waś głupst! Huknął z gniewem stary Zaćwilichowski. Babskie to plotki. Nie było dla hultajstwa lepszego pana czasu pokoju, a że dla buntowników litości nie zna, to i cóż! To zasługa, nie grzech.
Jakichże to mąk, jakich kar byłoby zanadto dla tych, którzy tę ojczyznę we krwi utopili, którzy Tatarom własny lud w niewolę wydawali, nie chcąc znać Boga, majestatu, ojczyzny, zwierzchności? Gdzie mi, waszmość, pokażesz monstra podobne? Gdzie takie okrucieństwa, jakich się oni dopuszczali nad niewiastami i małymi dziećmi? Gdzie takie zbrodnie potworne? I na to pala, a szubienicy zanadto? Pfo! Pfo! Waść masz żelazną rękę, ale serce nie wieście. Widziałem, jakeś stękał, gdy pół Jana przypiekali i mówiłeś, że wolałbyś go był na miejscu ubić. Ale książę nie jest baba. Wie, jak nagradzać, jak karać. Co mi tu waść będziesz koszalki prawił?
Toż ja mówiłem, ojcze, że nie wiem, tłumaczył się pan Longinus, ale staruszek sapał jeszcze długo i ręką po mlecznej czuprynie się gładził i mruczał.
Czerwono, czerwono, to zaś coś nowego. W głowie temu, co to wymyślił, zielono, nie czerwono.